Popołudnie z kryminałem.
Dariusz Kapała, dzień dobry. W dzisiejszej audycji będziemy mówić m.in. o zjeździe kryminalistycznym, który odbywał się na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z profesorem Brunonem Hołystem, wybitnym prawnikiem specjalizującym się m.in. w kryminalistyce. Na wstępie bieżące wiadomości z kroniki kryminalnej. Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał na 5 lat więzienia 34-letniego księdza oskarżonego o molestowanie seksualne 5 małoletnich chłopców. Dominik R. odpowiadał m.in. za doprowadzenie pokrzywdzonych do poddania się innym czynnościom seksualnym, utrwalanie ich nagich wizerunków i posiadanie zdjęć pornograficznych z udziałem małoletnich. Proces toczył się od lutego z wyłączeniem jawności. W czwartek dziennikarze mogli usłyszeć wyrok, który odczytał sędzia Tomasz Mucha.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie wymierza oskarżonemu karę łączną 5 lat pozbawienia wolności. Orzeka wobec oskarżonego system terapeutyczny odbywania kary pozbawienia wolności w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. Wymierza wobec oskarżonego dożywotni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi. Wymierza wobec oskarżonego zakaz przebywania w pobliżu placówek opiekuńczych i wychowawczych oraz w środowisku osób młodocianych na okres 10 lat.
Oskarżony musi też zapłacić nawiązki na rzecz pokrzywdzonych w kwocie od 15 do 80 tysięcy złotych. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Na pierwszej rozprawie były wikariusz jednej z podjasielskich parafii częściowo przyznał się do winy. Do zdarzeń objętych aktem oskarżenia miało dochodzić w latach 2021-2023 w Święcanach i w Boguchwale, gdzie ksiądz pełnił posługę kapłańską, a także podczas wyjazdów organizowanych dla ministrantów. 2 z 5 pokrzywdzonych nie miało wówczas 15 lat. Przed Tarnowskim Sądem Rejonowym trwa proces byłego podkarpackiego posła i wiceministra Skarbu Państwa Jana B. oraz 10 innych osób oskarżonych w ramach tzw. afery podkarpackiej. Zarzuty wobec Jana B. dotyczą m.in. korupcji, nakłaniania do przekroczenia uprawnień i ujawnienia informacji związanych z pełnieniem funkcji publicznych. Część oskarżonych złożyła wyjaśnienia, inni skorzystali z prawa do milczenia. Sprawy 2 osób, Mariana D. i Bogusława P., zostały wyłączone do odrębnego rozpoznania, ponieważ przyznali się do winy i złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze, powiedziała Radiu Rzeszów rzeczniczka Sądu Okręgowego w Tarnowie, sędzia Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel.
Sąd rozpoczął już przesłuchania świadków i wyznaczone zostały kolejne terminy rozpraw. Na obecnym etapie procesu trudno przewidywać, kiedy zostanie wydany wyrok. Wszystko zależy od tego, jak będzie przebiegało postępowanie dowodowe, czy będą się stawiali świadkowie, czy strony będą miały wnioski dowodowe. Na pewno ten proces będzie trwał jeszcze jakiś czas, ponieważ tak jak mówię, do września są wyznaczone terminy i to jeszcze nie jest, albo jest około połowa świadków, którzy zostali wnioskowani aktem oskarżenia do przesłuchania na rozprawie. Na te terminy wezwano.
Śledczy zarzucają Janowi B. łącznie 26 przestępstw. Oprócz niego oskarżeni są m.in. byli wysocy urzędnicy państwowi, samorządowcy, policjanci i przedsiębiorcy. Afera podkarpacka objęła ponad 50 osób. Część spraw zakończyła się już prawomocnymi wyrokami. Blisko 250 ekspertów z kraju i zagranicy uczestniczyło w zjeździe kryminalistycznym na Uniwersytecie Rzeszowskim. Podczas 3-dniowej konferencji wygłoszono około 100 referatów. Wydarzenie po raz pierwszy odbywało się w Rzeszowie, podkreśla doktor habilitowana Dorota Semków, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Zjazd kryminalistyczny jest cyklicznym spotkaniem, które zrzesza środowisko kryminalistyczne naukowców, praktyków, ekspertów z Polski i z zagranicy. Odbywa się w takich interwałach 2-3-letnich. Jest to na pewno miejsce wymiany poglądów, doświadczeń osób, które na co dzień zajmują się kryminalistyką, zarówno na tej płaszczyźnie naukowej, jak i praktycznej. I pierwszy raz jest zorganizowany w Rzeszowie. Jest to już 12 zjazd, w tym 9 Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.
Gośćmi konferencji byli wybitni prawnicy, m.in. profesor Brunon Hołyst, specjalizujący się w zagadnieniach kryminalistyki i kryminologii, pionier wiktymologii i suicydologii w Polsce, autor wielu prac naukowych i podręczników akademickich. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z profesorem.
Popołudnie z kryminałem.
Panie profesorze, jakie są pana zdaniem największe wyzwania przed kryminalistyką dzisiaj?
Mi się wydaje, że rozwój kryminalistyki powinien iść w kierunku identyfikacji indywidualnej. To znaczy zwiększać możliwości badawcze, bo mamy te dwa pojęcia identyfikacji grupowej, identyfikacji indywidualnej. Im większy jest postęp w zakresie identyfikacji indywidualnej, tym większe są szanse ustalenia sprawców przestępstw.
Jak bardzo na przestrzeni ostatnich lat zmieniły się metody śledcze?
Bardzo się zmieniły. W tej chwili mamy możliwość ustalenia sprawców przestępstw po 25, po 30 latach, między innymi dzięki dowodowi DNA. Ten dowód to jest jakby taki odpowiednik indywidualności linii papilarnych palców rąk, który pozwala nam na ustalenie sprawców przestępstw mimo upływu czasu od dokonanego przestępstwa.
A jaka jest przyszłość kryminalistyki, jeżeli chodzi o nowe technologie, jak pan myśli?
No więc te technologie rodzą się niemal codziennie, dlatego że kryminalistyka jest ściśle związana z naukami przyrodniczymi, z fizyką, z chemią i w tych naukach następuje bardzo pozytywny wpływ na nowe osiągnięcia, które pozwalają na szersze ustalenie sprawców przestępstw.
Panie profesorze, a czy pana zdaniem istnieje zbrodnia doskonała? Czy jest takie pojęcie uprawnione?
Tak, to jest pojęcie z zakresu fikcji literackiej, ponieważ ja uważam, że sprawcy każdego przestępstwa mogą zostać ustaleni i przecież znamy przypadki w Polsce i na świecie, że po 25 latach, po 30 latach mamy ustalonych sprawców. Natomiast zbrodnia, w cudzysłowie zbrodnia doskonała, charakteryzuje się tym, że w danym momencie przestępcy wykazali jakby supremację, przewagę nad metodami śledczymi.
Czy to też może wynikać z błędów popełnionych przez śledczych?
Błędów popełnionych oczywiście. W grę wchodzą także wadliwa identyfikacja dowodów zabezpieczonych na miejscu przestępstwa.
Są przypadki, kiedy oskarżony jest skazywany, później sąd apelacyjny uniewinnia.
To się nazywa w literaturze niemieckiej Justizmord, czyli jakby morderstwo przy użyciu wymiaru sprawiedliwości. Prawda? Mieliśmy takich kilka przypadków, także w Polsce, ale i na świecie. Były przypadki kary śmierci. Okazało się, że stracono niewinnego człowieka.
Czyli tutaj były niedoskonałości w tym śledztwie.
W przypadku tego Tomasza znanego, on już w Wiedniu żyje, okazało się, że po prostu prokuratura nie uwzględniła świadków, jeżeli chodzi o alibi człowieka, który pozostawał na zabawie sylwestrowej 30 km w odległości od miejsca zbrodni. I mimo to on chyba siedział ile? 20 kilka lat niewinnie w więzieniu.
Czyli takie błędy, można powiedzieć, podstawowe cały czas się zdarzają w śledztwie.
Zdarzają się, prawda, bo aparat śledczy no nie jest super doskonałym aparatem. Pracują normalni ludzie, którzy mają liczne wady w zakresie także logiki, w zakresie oceny dowodów, co prowadzi do niewinnych skazań.
Tutaj konieczne są cały czas szkolenia, dokształcanie się.
Ja właśnie mówię o tym, że jednak zarówno sędziowie, jak i prokuratorzy w minimalnym stopniu interesują się rozwojem kryminalistyki, a kryminalistyka daje nowe szanse ustalenia w szerszym zakresie sprawców przestępstw.
Panie profesorze, ostatnio głośno było o takich zbrodniach brutalnych na Uniwersytecie Warszawskim czy zabójstwo lekarza w Krakowie. To jest przejaw brutalizacji życia społecznego w ostatnich latach?
Brutalizacji metod przestępczych, ale także to jest przejaw takiej brutalizacji, którą obserwujemy jako zjawisko społeczne. Mianowicie dzisiaj przestępcy nie działają w białych rękawiczkach, jak było to przed wojną. Jak był człowiek włamywaczem, to nie zabił. No. Jak był doliniarzem, czyli kradł z kieszeni obywateli dokumenty, to też nie zajmował się innym przestępstwem. Była jakoś daleko posunięta specjalizacja. Dzisiaj tego nie ma. Jest zbrodniarz, jest włamywacz, jest człowiek, który prowadzi po pijanemu samochód i tak dalej. Ja ubolewam, że nie ma takiej specjalizacji wśród przestępców. Przedtem, jak była specjalizacja, to policji było łatwiej ustalić sprawców przestępstw, na przykład włamań.
Często są zbrodnie, w których sprawca kilkadziesiąt razy uderza w ofiarę, chociaż wystarczyłoby, można by powiedzieć, raz, aby zabić.
To jest ciekawe. Ja miałem taką historię niedawno, że sprawca porwał dziewczynkę 13-letnią. Pół wsi zostało aresztowanych, ale co się okazało? przyjęto wersję, że ona została zgwałcona, ta dziewczynka. Ja w telewizji wygłosiłem komentarz, że sprawca zabójstwa seksualnego nie zadaje 20 ciosów nożem, że to człowiek dokonał w wyniku uczucia zemsty. Co się okazało, że to był jakiś tam kuzyn tej kobiety, która wzięła rozwód. Córka się nie zgadzała, żeby ona wyszła za mąż za tego człowieka z rodziny. On ją porwał, no i z uczuciem zemsty ją zabił. Z uczuciem zemsty.
A z pana badań wynika, że z jakich powodów najczęściej ludzie zabijają?
Ojej, tych motywów to każdy motyw jest dla sprawcy zabójstwa dobry. Ostatnio mamy motyw zazdrości, gdzie żona zabija męża, mąż żonę, czy w wyniku partnerskich układów dochodzi do zbrodni. A że ja nie chciałem mówić, jak jest najważniejszy, to miłość i pieniądz to są dwa czynniki, które determinują działania sprawców przestępstw.
Rozmawiałem z profesorem Brunonem Hołystem. Dodam, że patronat medialny nad zjazdem kryminalistycznym sprawowała nasza rozgłośnia. Do zagadnień poruszanych podczas tej konferencji będę wracał w kolejnych audycjach. A dziś to wszystko. Za uwagę dziękuję. Dariusz Kapała. Do usłyszenia za tydzień.
Popołudnie z kryminałem.